Gościem Radia Zety jest Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, człowiek z oka cyklonu pod tytułem Donald Trump w Warszawie. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Kupujemy system antyrakietowy Patriot amerykański. Za chwilę śmigłowce amerykańskie, małe samoloty dla VIP-ów.
Amerykańskie.
Duże samoloty dla VIP-ów.
Chyba też.
Właśnie, tak, bo Boeingi są amerykańskie, tak. Tak, ewidentnie. Strasznie kosztowna dla nas ta przyjaźń jest.
Nie do końca. Stany Zjednoczone produkują w tej chwili na nowocześniejszy sprzęt, jeśli chodzi o uzbrojenie.
Europejczycy też, może akurat nie systemy antyrakietowe, chociaż tutaj też francuskie wchodziły w grę przez moment. Natomiast jeśli chodzi o małe czy duże samoloty, mogliśmy kupić Airbusy.
To, że w Stanach Zjednoczonych, w Waszyngtonie, bardzo wiele państw zabiega o to, lobbuje i wydaje bardzo duże pieniądze, żeby Stany Zjednoczone wyraziły, żeby kongres wyraził zgodę na transfer technologii, żeby kongres, administracja prezydencka wyraziła zgodę na sprzedaż najnowocześniejszej broni. My, jako Polska, nie mamy na szczęście z tym problemu.
Panie marszałku, ale czy nie jest tak, że czy warto stawiać wszystko na jedną kartę? Aż tak drogich przyjaciół amerykańskich.
Panie aktorze, gdy toczyła się debata na temat rozszerzenia NATO, mogliśmy liczyć przede wszystkim na Amerykanów. Gdy toczyła się debata ostatnim szczytem w Warszawie o tym, czy wojska Sojuszu Północnoatlantyckiego znajdą się na terytorium tak zwanej wschodniej flanki, czyli między innymi Polski, krajów bałtyckich, mogliśmy liczyć przede wszystkim na Amerykanów.
Czyli odpowiada pan, dzisiaj, warto stawiać.
Gdzie dzisiaj toczy się dyskusja na temat zablokowania bądź opóźnienia przynajmniej tej nowej wersji paktu Ribbentrop-Molotow, jak kiedyś powiedział Radek Sikorski, czyli Nord Stream 2, znowu możemy liczyć tak naprawdę tylko na Amerykanów, bo Niemcy niestety dalej robią interesy z Rosjanami mimo kolejnej agresji.
Tyle, że my kupujemy sprzęt wojskowy i to naprawdę drogi, bo te Patrioty to jest 1000 złotych na polskiego podatnika. Znaczy każdy polski podatnik zapłaci 1000 złotych za ten system obronny. Chociaż oczywiście on jest niezbędny dla polskiej armii, to nie dyskutujemy o tym. Tylko zastanawiam się, gdybym był europejskim przyjacielem Polski, to przecierałbym trochę oczy ze zdumienia i miał takie poczucie, że my, Europejczycy, czy tam Unia Europejska daje Polsce pieniądze, a te pieniądze Polska wydaje w Stanach Zjednoczonych.
Proszę. Zacznijmy od tego, że Europa Zachodnia wydaje zdecydowanie za mało na swoją obronę. Jest całkowicie uzależniona od Stanów Zjednoczonych. Jak pan poczyta w tej chwili prasę światową i relacje, na przykład coraz trudniejsze relacje między Berlinem i Waszyngtonem, to widać wyraźnie, że Niemcy prędzej czy później będą musieli pójść po rozum do głowy i dogadać się jakoś z nową administracją Trumpa, dlatego że nie stać ich dzisiaj, w tej chwili, żeby od podstaw zbudować całkowicie niezależny od Stanów Zjednoczonych system militarny, który by chronił Niemcy i Europę Zachodnią od możliwego ataku ze wschodu, więc Europa Zachodnia i Europa jako całość jest dzisiaj w znacznym stopniu uzależniona od potęgi militarnej Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wydają na zbrojenia znacznie więcej niż wszystkie pozostałe państwa razem wzięte.
Ale zbroi się często i zakupy militarne, nie tylko militarne, robi też często u siebie, a niekoniecznie w Stanach Zjednoczonych. Panie marszałku, a pan coś wie o offsecie do tego systemu antyrakietowego?
Negocjacje offsetowe wciąż się toczą, ale wiemy...
Podpisaliśmy już memorandum, a jeszcze nie dopięliśmy negocjacji offsetowej.
Polską grupą zbrojeniową, tak zwanym PGZ-em, a firmą Raytheon, która została podpisana w zeszłym roku i już wiemy, że ta umowa jest znacznie lepsza niż to, co wynegocjowali nasi poprzednicy.
Ale może pan zapewnić, że tak jak 30 miliardów wydamy, tak 30 miliardów w offsecie dostaniemy?
Umowa dotycząca Patriotów jeszcze nie została podpisana. Został podpisany tak zwany Memorandum of Understanding. To nie jest jeszcze umowa i negocjacje offsetowe, jak rozumiem, nadal będą się toczyć.
Ale dlatego pytam, czy jest pan w stanie zagwarantować, że te 30 miliardów odzyskamy w offsecie jakoś tam?
Zręby tej umowy offsetowej, które zostały podpisane w zeszłym roku, są znacznie lepsze niż to, co wynegocjowała Platforma Obywatelska, bo ona zaczęła negocjacje na temat dostawy tych rakiet. I jestem przekonany, że wyciągniemy wnioski z nieudanego offsetu dotyczącego F-16.
Pan już sam przyjazd Donalda Trumpa do Warszawy traktuje jako sukces.
Oczywiście.
A czy wszyscy, panie marszałku, wszyscy sukces osobisty?
Przywódcy europejscy starali się przez ostatnie miesiące, żeby Donald Trump, to ich kraj jako pierwszy, de facto pierwszy odwiedził w Europie. Donald Trump był już w Europie na szczycie NATO i na G7 we Włoszech, natomiast w sensie takim bilateralnym Polska jest pierwszym krajem i to w Polsce wygłosi swoje pierwsze publiczne przemówienie w Europie i to w Polsce wygłosi swoje najważniejsze, zdaniem Białego Domu, przemówienie dotyczące polityki zagranicznej.
Czyli to sukces?
Oczy
Polski, panie marszałku, czy to jest sukces rządzący?
Nie będzie żadnej przesady, jeżeli powiem, że oczy całego świata będą o godzinie 13 zwrócone na Warszawę i wszyscy przywódcy światowi będą słuchać tego, co Donald Trump ma do powiedzenia na temat polityki międzynarodowej.
Trzeci raz mam zadać to samo pytanie?
To jest sukces całej Polski.
Całej Polski, czyli tak. Nie jest tak, że rządzący przypisują go sobie?
To jest sukces pana prezydenta Dudy, który oczywiście zaprosił prezydenta Trumpa. To jest sukces naszej dyplomacji, ale to jest sukces naszego kraju, bo na końcu dnia, jak mówią Amerykanie, to będzie oznaczać najprawdopodobniej zwiększenie poziomu naszego bezpieczeństwa. Na tym chyba wszystkim nam
ale
powinno zależeć.
Pan uważa, że gdyby w Polsce nie rządziło dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość, to do tej wizyty tak szybko też by doszło?
Biorąc pod uwagę zachowanie polityków Platformy Obywatelskiej, czyli realnej alternatywy dla naszych rządów, którzy przez wiele dni nie mogą się zdecydować, czy pojawić się na Placu Krasińskich, no to tak, mam pewne wątpliwości. Czy
ale uważa
gdyby
pan...
ci ludzie odpowiadali za naszą politykę zagraniczną,
nie, ale
czy nie skłóciliby nas bardzo szybko z naszym najważniejszym sojusznikiem?
Odpowiadali, wiele sukcesów odnosili też i szczyt NATO w Warszawie zorganizowali, bo to poprzednicy jednak
żartujmy,
podłożyli podwaliny.
Nie żartujmy,
ale co,
panie rektorze.
Kto żartuje?
Efekty szczytu
znaczy,
NATO
kiedy ogłoszono, że szczyt NATO będzie w Warszawie?
Szczytu,
za rządów PiSu czy za rządów Platformy?
To, kiedy ogłoszono, że szczyt będzie, tylko kiedy ogłoszono decyzję tego szczytu i one były negocjowane w ostatnich miesiącach przed tym szczytem.
No ale ten szczyt jakoś
ale to nie chodziło, panie rektorze, nie chodziło o to, że szczyt
doprowadzić do tego, że szczyt się odbywa w Warszawie.
Panie marszałku, sukcesem nie było to, że szczyt się odbył w Warszawie, sukcesem były decyzje podjęte na tym szczycie.
Zobaczymy, jakie decyzje będą decyzje podjęte
tym,
dzisiaj w Warszawie i co powie Trump.
Od tego roku wojska amerykańskie stacjonują na naszym terytorium, radykalnie zwiększając poczucie naszego bezpieczeństwa.
Pan mówi, że już sama wizyta Trumpa w Warszawie jest sukcesem, nie wiedząc jeszcze, jakie
jest
będą jej efekty. Natomiast jeśli chodzi o szczyt NATO, to mówi pan, że nieważne jest,
efekty już mamy.
Kto go zorganizował i kto do niego doprowadził, tylko jego
efekty. Panie redaktorze, że już mamy, ja nie o wszystkim mogę w tej chwili mówić, ale wczoraj umowa dotycząca Homara, dzisiaj umowa dotycząca patriotów. Natomiast wizyta Trumpa jest w tym sensie ważna, że dzisiaj w ciągu pierwszych miesięcy funkcjonowania tej administracji kształtują się poglądy Donalda Trumpa i jego otoczenia na politykę względem tego regionu
a
świata.
Myśli pan,
i
że
bardzo
to są
dobrze
ukształtowane?
Myślę, że Donald Trump nie był zawodowym politykiem, zanim został prezydentem. Nie miał dużego doświadczenia w dziedzinie polityki zagranicznej i z całą pewnością przebieg tej wizyty i późniejszych jego wizyt w Europie wpłynie na to, jak będzie się zachowywać w kolejnej części swojej kadencji.
A pan uważa, że jest coś takiego jak pokrewieństwo polityczne, czy mówiąc językiem literackim, pokrewieństwo dusz między Donaldem Trumpem a polską ekipą rządzącą?
Być może są jakieś analogie mniej lub bardziej dalekie, ale ja akurat uważam, że my powinniśmy współpracować z każdym prezydentem Stanów Zjednoczonych, niezależnie od jego afiliacji partyjnych.
Bo wie pan, że gdyby serio brać różne wypowiedzi i poglądy reprezentowane przez Donalda Trumpa, no to ten polski entuzjazm dla niego powinien być znacznie bardziej przykryty, czy pokryty, czy dodany do niego powinien być taki jednak zdrowy realizm. Bo on tak, o Unii Europejskiej mówi, że mu wszystko jedno, czy się rozpadnie, czy nie. O NATO mówi, że jest archaiczny. O Putinie, że go szanuje. Znaczy z perspektywy polskiej i z perspektywy polskich rządzących to są poglądy,
mogę się
przy których warto się łapać
się
za głowę raczej
odnieść,
niż cieszyć.
Mogę się po kolei odnieść do tych wszystkich kwestii. Więc jeśli chodzi o Unię Europejską, mówił w szczególności o nadwyżce handlowej Niemiec, która jest problemem nie tylko dla Stanów Zjednoczonych, nie tylko w relacjach Niemcy-Stany Zjednoczone, ale która jest dużym problemem w ramach Unii Europejskiej, w ramach strefy euro. Politycy
no tak,
krajów
ale
południa
mówię, że
Europy,
jedno, mu się rozpadnie, czy nie,
politycy krajów
jest zbieżne z polską polityką?
To politycy krajów południa Europy, Grecji, Włoch, Hiszpanii mówią o pewnym egoizmie i o tym, że tak skonstruowana strefa euro, jak dzisiaj funkcjonuje, działa przede wszystkim na korzyść, tak naprawdę tylko i wyłącznie na korzyść niemieckiej gospodarki. Jeśli chodzi o NATO, Sojusz Północnoatlantycki, Trump podkreślał w swojej kampanii już po wyborach jedną rzecz. Wszystkie kraje członkowskie muszą spełniać kryteria, które same przyjęły, czyli wydawać przynajmniej 2% swojego produktu krajowego brutto na zbrojenia, na armię, na bezpieczeństwo. Polska jest jednym z 5 krajów, które te kryterium spełnia i myślę, że to był bardzo ważny argument za tym, żeby Trump przyjechał właśnie do Polski z tą pierwszą wizytą w Europie. I my, jak pan doskonale wie, zadeklarowaliśmy na ostatnim szczycie NATO w Brukseli, że zwiększymy jeszcze te wydatki najpierw do 2,2, a później do 2,5.
Panie marszałku, chwilę o kulisach jeszcze tej wizyty.
Sekundkę.
Dlaczego...
Trump, Trump w tych wypowiedziach miał 100% racji. Przyznają to również analitycy w Europie Zachodniej. Tak, musimy wydawać więcej. Musimy być...
czy 100%?
Nie możemy...
Putina szanuje też? Panie marszałku, ale chwilę o kulisach tej wizyty.
Tak jak w czasach zimnej wojny.
Dlaczego rządzący oddali całą jej organizację w ręce, mówię zwłaszcza o tym, co się dzieje na Placu Krasińskich, całą jej organizację i zaproszenia w ręce ambasady amerykańskiej? Z ostrożności?
Takie były ustalenia między kancelarią prezydenta a polskiego prezydenta Andrzeja Dudy a stroną amerykańską.
Bo wie pan, że jakiś dziwny klucz jest. Siedział tu wczoraj Paweł Kowal, mówi, zaproszenie dostałem. Premierzy Marcinkiewicz, Miller mówią, my nie dostaliśmy. Pan dostał?
Tak, dostałem wszystkie
prezes zaproszenia. Prezes Kaczyński dostał?
No, wszyscy parlamentarzyści dostali. Posłowie i senatorowie.
A byli premierzy? A Paweł Kowal? Paweł Kowal nie jest parlamentarzystą? Miller był premierem, Marcinkiewicz był premierem?
Po pierwsze, dlaczego tak? Organizatorem jest ambasada tego wydarzenia, bo wcześniej jest szczyt Trójmorza, spotkania bilateralne i tam oczywiście gospodarzem jest pan prezydent Duda, ale organizatorem tego wydarzenia, przemówienia prezydenta Trumpa jest ambasada Stanów Zjednoczonych i do ambasady Stanów Zjednoczonych powinien pan skierować wszystkie swoje pytania. Ja wiem o takim podstawowym kluczu zaproszeń, to byli przede wszystkim wszyscy parlamentarzyści oraz byli prezydenci, na przykład, ale tych osób w tym sektorze, nie tyle super VIP, co VIP, jest bodaj 800, więc z całą pewnością to będą też szefowie rozmaitych instytucji itd., itd., ale oprócz tego na Plac Krasińskich są zaproszeni wszyscy Polacy. Tam może się zmieścić kilkanaście tysięcy osób i mam nadzieję, że, zresztą widzę po relacjach w telewizji, że frekwencja będzie bardzo duża.
Uważa pan, że dzisiaj at the end of the day, bo pan użył tego sformułowania dzisiaj.
Ja użyłem polskiego sformułowania.
A ja angielskiego. Co namacalnie zostanie z tej wizyty? Co by pan chciał, żeby namacalnie z niej zostało?
Po pierwsze, chciałbym, żeby w przemówieniu prezydenta Stanów Zjednoczonych, a przemówienia prezydentów Stanów Zjednoczonych, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, są niezwykle ważne. Prezydent Stanów Zjednoczonych w polityce amerykańskiej ma najwięcej do powiedzenia, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, a słowa w dyplomacji mają duże znaczenie. Chciałbym, żeby podkreślił wagę Sojuszu Północnoatlantyckiego, wagę artykułu 5, który mówi o solidarnej obronie państwa, które jest zaatakowane. Mam nadzieję, rozmawialiśmy o tym w wywiadzie kilka tygodni temu, że będzie tam również odniesienie do naszej polityki historycznej, bardzo ważne, bo prezydent będzie przemawiał na tle Muzeum Powstania Warszawskiego, a jego przemówienie będzie na żywo oglądać kilkadziesiąt milionów Amerykanów i pewnie kilkaset milionów ludzi na całym świecie, więc to jest też ważne z punktu widzenia naszej polityki historycznej i mam nadzieję, że rozmaite kwestie, które dzisiaj dyskutujemy w relacjach polsko-amerykańskich dotyczące twardego bezpieczeństwa, czyli współpracy militarnej, współpracy naszych przemysłów zbrojeniowych, ale również bezpieczeństwa energetycznego, czy wreszcie stosunków gospodarczych, że te kwestie będą posunięte naprzód. Ale też pamiętajmy, że nie wszystkie umowy zostaną zawarte dzisiaj. Bardzo wiele wydarzy się, jak sądzę, w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Ta wizyta z całą pewnością ułatwi zarówno naszemu i pracę naszemu ambasadorowi w Waszyngtonie, jak i w ogóle naszym lobbystom w stolicy Stanów Zjednoczonych.
No to o tym, co zostanie z tej wizyty, porozmawiam też z moim popołudniowym gościem. Będzie dzisiaj prezydencki rzecznik Adam Bielan. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A witając internautów, pan Mariusz pyta, jakie trzy główne sprawy rząd RP chciałby załatwić w związku z wizytą prezydenta USA? Czy są takie rzeczywiste, namacalne rzeczy, które rządzący mają ochotę dzisiaj załatwić?
Mówiłem o tych trzech tematach. Po pierwsze, twarde bezpieczeństwo, czyli chcemy mieć przekonanie, że będzie zarówno finansowanie, jak i wola polityczna, żeby wojska amerykańskie były na terytorium Polski tak długo, jak nie zniknie zagrożenie płynące ze wschodu. Bardzo ważna jest współpraca naszych przemysłów zbrojeniowych. Chcemy, żeby ona przebiegała. Wyciągnęliśmy wnioski z nieudanego, nie do końca udanego offsetu po zakupie myśliwców F-16 w latach 90. Ale chcielibyśmy otrzymywać od Amerykanów sprzęt jak najbardziej nowoczesny. Chcemy zgody politycznej zarówno Kongresu, jak i Białego Domu na transfer jak najbardziej nowoczesnych technologii. Jeśli chodzi o rakiety czy system antyrakietowy Patriot, nam też zależy na tym, żeby Polska otrzymała najnowocześniejszą wersję tego systemu w momencie, kiedy ona wejdzie do produkcji, czyli w latach już pewnie 2020. Drugi zbiór tematów to jest kwestia bezpieczeństwa energetycznego.
Ale czego tutaj oczekujemy od
klasyczna,
czy od Ameryki?
Żeby użyć kolejnego mechanizmu win-win. Amerykanie znoszą restrykcje eksportowe na swój gaz skroplony. Donald Trump jest...
I liczymy na to, że ten gaz przypłynie do Polski.
Donald Trump jest zainteresowany, żeby przemysł naftowy w Stanach Zjednoczonych notował jeszcze wyższe zyski, a my chcemy, i szukają nowych rynków zbytu dla swojego gazu, a my chcemy, żeby nie tylko Polska, bo Polska w wyniku naszych decyzji dotyczących najpierw budowy, a teraz rozbudowy gazoportu w Świnoujściu, dotyczących budowy gazociągu z Norwegii, Polska będzie, gdy zajdzie już taka potrzeba po zakończeniu obecnego długoterminowego kontraktu z Gazpromem, będzie w pełni niezależna od dostaw rosyjskiego gazu, ale chcielibyśmy, żeby cały region z tej zależności od dostaw rosyjskiego gazu się wyrwał.
Ale oczekuje pan dzisiaj jakiejś deklaracji, że tak, będziemy wam sprzedawać gaz skroplony? To może dzisiaj paść?
Już dzisiaj kupujemy gaz skroplony od Amerykanów. Pierwszy statek przybył 3 tygodnie temu do Polski. Te rozmowy pomiędzy sekretarzem do spraw energii, ministrem w Stanach Zjednoczonych, ministrem energii u nas, to że się cały czas One nie dotyczą tylko i wyłącznie gazu LNG, ale również rozmaitych innych technologii, na przykład tak zwanego zielonego węgla i tak dalej, i tak dalej. Więc
co to jest zielony
współpraca
węgiel?
Pozwalającego dalej używać technologii węglowych, ale już zgodnie z wszystkimi wymogami obecnej polityki klimatycznej Unii Europejskiej.
Tak,
czysty węgiel, green coal. I wreszcie kwestie dotyczące naszych relacji gospodarczych. Te obroty handlowe są na najwyższym poziomie. Najwyższym poziomie są również inwestycje amerykańskie w Polsce. Chcielibyśmy, żeby jak najwięcej firm z Polski również inwestowało w Stanach Zjednoczonych. Tutaj rola polityków odpowiadających za resorty gospodarcze jest bardzo duża. Mieliśmy świetną wizytę wicepremiera Morawieckiego 2 miesiące temu w Waszyngtonie, w Nowym Jorku. Chcemy, żeby te relacje były jak najsilniejsze, bo nie oszukujmy się, im więcej wiemy, jak funkcjonuje Waszyngton, wiemy, jak funkcjonuje polityka amerykańska, im więcej inwestycji amerykańskich u nas i polskich w Stanach Zjednoczonych, tym ściślejsze relacje również w zakresie bezpieczeństwa.
Czy był pomysł, pytają słuchacze, na spotkanie Trump-Wałęsa?
Akurat gdy wybuchła ta sprawa w mediach, rozmawiałem z ambasadorem, czy wysokim przedstawicielem dyplomacji amerykańskiej i pytałem go o to, powiedział, że pan prezydent Lech Wałęsa, jak wszyscy byli prezydenci Polski, jest zaproszony na plac Krasińskich.
Ale rozumiem, że Trumpowi nie marzyło się spotkanie w cztery oczy z Lechem Wałęsą.
Moje źródła amerykańskie powiedziały mi, że nigdy takie spotkanie nie było planowane.
A może pan powiedzieć, dlaczego pani premier tak jest daleko od tej wizyty?
W jakim sensie daleko?
No daleko w takim sensie, że pamiętam, jak był w Polsce Obama, to było spotkanie z Donaldem Tuskiem. Wcześniej jak był Bush, to było spotkanie z Leszkiem Millerem, a teraz o spotkaniu z Beatą Szydło w ogóle nawet mowy nie ma.
Panie doktorze, prezydent Trump jest w Polsce nie tylko z powodów naszych bilateralnych relacji, ale również ze względu na bardzo ważny dla Amerykanów szczyt i myślę, że dla całej Europy szczyt Trójmorza. W związku z tym będzie musiał znaleźć czas po spotkaniach bilateralnych z panem prezydentem Dudą i z delegacją, również na inne spotkanie bilateralne. Wiem, że jest planowane spotkanie na przykład z panią prezydent Chorwacji. Później będzie musiał znaleźć czas na obrady Trójmorza. No i wreszcie ma to ważne wystąpienie dotyczące polityki zagranicznej, publiczne wystąpienie na placu Krasińskim, więc czasu...
Czy nie dało się wcisnąć Beaty Szydło?
Czasu nie jest aż tak dużo.
Ten czas.
Pani premier będzie reprezentowana przez najważniejszych ministrów, jeśli chodzi o obecne relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czyli przez ministra Macierewicza, premiera Morawieckiego, ministra Waszczykowskiego. Oni wszyscy będą w delegacji, która z powodów protokolarnych. Zawsze partnerem dla prezydenta Stanów Zjednoczonych jest polski prezydent, więc szefem tej delegacji będzie w tym wypadku pan prezydent Duda.
Nie uważa pan, patrząc na te wszystkie niesnaski związane z zaproszeniami, że warto by jednak było, żeby to Polacy wzięli na siebie ten ciężar i ten trud?
Ale jakie niesnaski? Panie doktorze, mieliśmy fake newsa wyprodukowanego przez Platformę Obywatelską. Politycy Platformy chodzili po mediach i mówili, że nie są zaproszeni, chociaż już od kilkudziesięciu godzin, tak jak każdy inny parlamentarzysta z innych klubów mieli, Grzegorz Schetyna, pan Neumann, wszyscy mieli zaproszenie na swoich skrzynkach od ambasadora amerykańskiego. Od razu mówię, że przetłumaczę na język polski, więc tutaj o żadnym problemie językowym nie mogło być mowy. Wszyscy byli zaproszeni. Wszyscy posłowie i wszyscy senatorowie, niezależnie od afilacji. A że część polityków Platformy, która zresztą słynie z takich bardzo obraźliwych wypowiedzi pod adresem prezydenta Stanów Zjednoczonych, jak pan poseł Szczerba, który mówił, że jego miejsce prezydenta Stanów Zjednoczonych jest na śmietniku, mówi, że oni wolą wyjechać gdzieś tam na działkę, niż wysłuchać tego ważnego dla Polski, dla świata przemówienia, no to już nie jest nasza wina.
Bardzo obraźliwy.
Ja mogę tylko powiedzieć, cieszę się, że ci ludzie nie mają wpływu na polską politykę zagraniczną, bo skłóciliby nas bardzo szybko z, nie tylko z naszym najważniejszym sojusznikiem, ale z krajem, który wciąż i tak będzie pewnie w ciągu najbliższych dekad zapewnia nam bezpieczeństwo.
A pamięta pan, co wicepremier Morawiecki mówił na temat Donalda Trumpa?
Były rozmaite wypowiedzi w trakcie kampanii
taka
wyborczej.
Taka była wypowiedź na temat wyboru między Hillary Clinton a Donaldem Trumpem. Pamięta pan?
Pamiętam te słowa. Pamiętam te słowa, natomiast...
Że to jest wybór między dżumą a cholerą.
To, że czym innym są... No, to było określenie pewnej alternatywy, która była dla nas przed tymi wyborami. Myślę, że pan premier Morawiecki zweryfikował swoje poglądy.
Tak się dzisiaj spotka z Trumpem, to będzie go traktował jak dżumę, czy jak cholerę?
W trakcie kampanii wyborczej było bardzo wiele obaw związanych z prezydenturą Donalda Trumpa, wynikających po pierwsze z tego, o czym mówiłem w radiowej części naszego wywiadu, że on nie był politykiem, w związku z tym nie można było jego kolejny makaronizm sprawdzić, jego track recordu, czyli jak głosował, jak wypowiadał się w dziedzinie relacji z Rosją, w kwestii relacji z Rosją, nie wiem, Bliskiego Wschodu, roli Europy Środkowo-Wschodniej, Polski itd., itd. Był wcześniej po prostu biznesmenem, więc był pewnym niewiadomym. Niewiadomo, były oczywiście rozmaite informacje na temat relacji części ludzi z jego otoczenia z kręgami rosyjskimi. Natomiast myślę, że te obawy w znacznej mierze zostały rozwiane przez pierwsze pół roku jego prezydentury.
A co je rozwiało?
Po pierwsze, skład personalny jego administracji. Znakomite nominacje generał McMaster jako główna postać.
Trzeba go było zmieniać, bo się okazało, że z Rosjanami mieli nadto intensywne kontakty,
ale
do których
pokazuje,
się nie przyznali publicznie.
To też pokazuje siłę demokracji amerykańskiej. Głównym politykiem, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa i spraw zagranicznych, jest w tej chwili generał McMaster. Znakomity, doświadczony wcześniej wojskowy, obecnie polityk amerykański, wobec którego żaden polski polityk nie powinien mieć żadnych zastrzeżeń. Sekretarz do spraw obrony, czyli amerykański odpowiednik ministra obrony narodowej, generał Mattis, bardzo doświadczony generał amerykański, który doskonale rozumie zagrożenia w naszym regionie Europy. No i w ogóle całe otoczenie takie dyplomatyczne Donalda Trumpa jest na bardzo wysokim poziomie. Elity waszyngtońskie są na bardzo wysokim poziomie intelektualnym i politycznym, więc nie powinno być żadnych zastrzeżeń. Jeśli chodzi o samą politykę Trumpa, to fakt, że on bardzo dbał o to, żeby zanim zobaczy się z Władimirem Putinem jutro, a przypomnijmy, to nie będzie takie spotkanie bilateralne, tylko on się zobaczy w kuluarach szczytu G20, z których to szczytów Rosja nie została wykluczona. Została wykluczona z G7, ale w G20 wciąż funkcjonuje. Dbało o to, żeby zobaczyć na przykład prezydenta Ukrainy i przyjął go w Białym Domu, czy przyjechać do Polski i zobaczyć w Polsce, nie tylko spotkać i porozmawiać nie tylko z prezydentem Polski, ale również z innymi liderami tego regionu, pokazuje, że Donald Trump jest w tej chwili bardzo wyczulony na kwestie relacji z Rosją, a z powodów wewnętrznych wytworzyła się dla nas bardzo korzystna sytuacja, to znaczy lewica Partii Demokratycznej, która zawsze była, na którą nie zawsze można było liczyć w relacjach z Rosją, dzisiaj z powodu krytyki wewnątrz Stanów Zjednoczonych prezydenta Trumpa stała się niezwykle antyrosyjska i bardzo ostre w swoich sformułowaniach rezolucje dotyczące na przykład nowych sankcji, konieczności nałożenia nowych sankcji na Rosję w Senacie amerykańskim przechodzą większością 97-2. Ja tak antyrosyjskiego kongresu amerykańskiego sobie nie przypominam, obserwuję politykę amerykańską od wielu lat.
Adam Bielan, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.